Słuchasz polskiego programu SBS.
Mam dzisiaj ogromną przyjemność gościć w naszym studiu pana Michała Morysa Twarowskiego, który od lat mieszka w Polsce, ale urodził się i mieszkał w dzieciństwie w Australii. Prawnik i amerykanista, a także doktor historii. Autor wielu publikacji, a ostatnio autor bestsellerowych książek Polscy bogowie wojny i Polskie imperium, a także ostatniej książki Przedmurze cywilizacji. I przede wszystkim właśnie z tego powodu spotykamy się dzisiaj w studio. Witam pana serdecznie.
Dzień dobry, witam państwa.
Pana ostatnia książka Przedmurze cywilizacji próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy faktycznie dawna Polska była przedmurzem cywilizacji łacińskiej, chrześcijaństwa czy też Europy. Czy rzeczywiście mogło tak być, skoro graniczyła prawie do końca XVIII wieku z krajami niechrześcijańskimi?
Trzeba było wymyślić bardzo krótki tytuł książki, bo o ile moje prace naukowe mają czasami nawet dwulinijkowe, barokowe tytuły, to tytuł książki nie może być wybrane, aspekty sąsiedztwa Polski i tak dalej. I słowo przedmurze cywilizacji, też w wydawnictwie była duża dyskusja i burza mózgów, co powinno być po tym przedmurzu chrześcijaństwa, Europy, cywilizacji i tak dalej. W końcu stanęło, że ta cywilizacja jest najbardziej uniwersalna i najbardziej odpowiadająca treści książki. Chodziło o to, nie opowieść o samym pojęciu, jak ono się kształtowało w literaturze politycznej, bo już na ten temat jest książka profesora Janusza Tazbira, ale zwrócić na aspekt, którego no, historycy jakoś nie dostrzegali, że Polska od roku 1966, kiedy Mieszko I przyjmuje chrzest, jak to się ładnie mówi, Polska wchodzi do grona państw chrześcijańskich, aż do drugiego rozbioru Polski, Polska zawsze graniczyła z ludami albo państwami, które nie były chrześcijańskie. I to byli Prusowie, byli to Litwini, była to Złota Orda, Hanat Krymski i Osmańska Turcja. I jest to niesamowite doświadczenie w dziejach naszego narodu czy kraju. I książka, powiedzmy, zostawia czytelnikowi wolny wybór, bo ja mam wrażenie, że pojawiają się dwie skrajności. Jedna to jest taka wizja, że Polska od zawsze przed barbarzyńcami zatrzymywała i tam są przypisywane bitwy, które nie miały z tym nic wspólnego, na przykład z obroną chrześcijaństwa czy cywilizacji, tylko powiedzmy były, przypadkiem się wydarzyły. I druga narracja, że to wcale nieprawda, bo jeżeli sobie wyliczymy w XVII wieku, ile Polska walczyła z Turcją Osmańską, a ile ze Szwecją, to tak naprawdę z tą Turcją Osmańską, to te stosunki nie były wcale takie złe. A ja mam wrażenie, znaczy po tej książce też zobaczymy, to czytelnik sobie sam może odpowiedzieć na to pytanie, że to nie jest właśnie książka, która ma powiedzieć czytelnikowi, było, jest przedmurzem, nie jest przedmurzem, ale opowiada o tym całym.
Ale opowiada historię,
opowiada,
prawda?
Historię tego sąsiedztwa.
Jak to było.
Jak to było, jak to przebiegało. I czytelnik sobie sam po prostu może odpowiedzieć na to pytanie. Ja mam wrażenie, że czasami Polska wcale nie była przedmurzem chrześcijaństwa, w ogóle, wręcz przeciwnie. Chociażby kiedy Władysław Łokietek porozumiał się z pogańskimi Litwinami i zorganizowali sobie wspólny najazd na zachód, na Brandenburgię, więc to była to zaprzeczenie w ogóle przedmurza. Były momenty, kiedy to przedmurze chrześcijaństwa czy udawała trochę, bo bywały przypadki, że organizowano krucjatę i w tej krucjacie obok polskich rycerzy brali udział muzułmanie. I tu nie chodzi o polskich Tatarów czy Tatarów litewskich, ale chodzi o Tatarów ze Złotej Ordy, którzy wyznawali islam i oni razem wspólnie walczyli, tylko ta wyprawa miała szyld krucjata i papież ją błogosławił.
Proszę nam dać przykład tutaj, bo te fakty historii są właśnie dla słuchacza i dla większości odbiorców są nieznane. Proszę nam opowiedzieć.
Znaczy
konkretnie było to?
To konkretnie było to za panowania Kazimierza Wielkiego, kiedy postanowił zorganizować krucjatę i skorzystał z pomocy Złotej Ordy, ale w sumie najbardziej taki przemawiający do wyobraźni przykład to jest wielka wyprawa z roku 1399, którą oczywiście też próbowano ubrać te szaty krucjatowe wyprawy krzyżowej i w której wzięło udział przede wszystkim, tam głównym organizatorem był wielki książę litewski Witold, ale wzięło mnóstwo polskich rycerzy na czele ze Spytkiem z Melsztyna. To był najważniejszy dostojnik Królestwa Polskiego, ale jednocześnie brali w tej wyprawie udział Tatarzy pod wodzą Hana Tochtamysza, I w tej wyprawie nie chodziło o żadne jakieś tam ideały cywilizacyjne, chociaż może gdzieś one z tyłu jakoś tak się przebijały, czy pod względem motywacji uczestników. Brali też udział w tej wyprawie krzyżacy. To jest też takie totalna egzotyka z punktu widzenia, że zawsze z tymi krzyżakami było źle. Ale chodziło o to, żeby pokonać aktualnego hana ówczesnego Złotej Ordy, Timura Kutługa, i osadzić na tronie Tochtamysza, który byłby lojalny wobec Witolda w zamian za udzieloną mu pomoc. Bitwa ta skończyła się straszliwą klęską nad rzeką Worsklą, w której zginął Spytek z Melsztyna. To jest coś niesamowitego, że najważniejszy dostojnik Królestwa Polskiego ginie tak naprawdę w bitwie między dwoma kandydatami do władzy w Złotej Ordzie. Zginęło wtedy 72 kniaziów litewskich i ruskich, w tym dwóch braci Władysława Jagieły. Była to jedna z największych bitew i klęsk z udziałem polskich rycerzy w średniowieczu. To jest coś takiego niesamowitego, że takie szczytne hasła, czy powiedzmy hasła, które tak miały trafiać, że tu jednak jakiś ten element tej wyprawy krzyżowej jest, a tak naprawdę chodziło o brutalną politykę.
O coś innego.
Tak, tak, jak zawsze praktycznie, ale tutaj to było wyjątkowo jakoś tak widoczne, że ten Tochtamysz ze swoimi Tatarami towarzyszył, wspólnie brał udział w tej wyprawie. No jako ciekawostka, syn tego Tochtamysza dowodził Tatarami w bitwie pod Grunwaldem, co też było właśnie elementem propagandy krzyżackiej, że Polska nie jest żadnym przedmurzem, niczego nie broni, tylko wspólnie z poganami próbuje zniszczyć państwo zakonne. Ale czasami były takie sytuacje, że Polska czuję, tak mi się wydaje, że Polska rzeczywiście była tym przedmurzem, że są sytuacje. Najbardziej chyba takim ikonicznym przykładem jest bitwa pod Chocimiem w 1621 roku, kiedy przeciwko Rzeczpospolitej rusza armia osmańska pod wodzą samego sultana Osmana II. O ile dość często odwoływano się, powiedzmy, do solidarności państw chrześcijańskich, czy jakoś podnoszono morale, że oni walczą nie tylko, powiedzmy, za pieniądze ci żołnierze, tylko o coś więcej, to jak się czyta przemowy Jana Karola Chodkiewicza z tamtego okresu, które są zawarte w tej książce, to ja po prostu mam wizję jakiegoś dobrego filmu historycznego, nie wiem, powiedzmy Braveheart, jak Mel Gibson tam wygłasza jakąś mowę przed bitwą, żeby dodać Szkotom otuchy, i to jest i pod względem literatury, i pod względem emocjonalnym, jest to tak, jakby ją napisał bardzo dobry scenarzysta, po prostu ta przemowa Jana Karola Chodkiewicza, w której właśnie odwołuje się do solidarności chrześcijańskiej, bo tam byli Polacy, Litwini, Rusini i tak dalej, że trzeba zatrzymać tą nawałę, bo jak my ich nie powstrzymamy, to ich nikt nie powstrzyma. Oczywiście gdzieś na pierwszym miejscu jest ta polityka. No to nie ma co ukrywać, że często tam ubierano to w szaty religijne, to jakieś niespecjalne odkrycie, ale były sytuacje, że Europa pod względem struktury wyznaniowej mogłaby wyglądać zupełnie inaczej, gdyby Polski nie było.
Chodziło o to samo, o co właściwie chodzi w świecie współczesnym. Mamy chrześcijaństwo i mamy islam. W dzisiejszych czasach tak zwane państwo islamskie walczy z chrześcijanami. Ta walka religijna by się w ogóle nie skończyła. Kiedyś się zaczęła i cały czas trwa.
Jest taki fajny przykład z początku XVI wieku, z czasów panowania Zygmunta Starego, kiedy w dawnej Rzeczpospolitej, czy w Królestwie Polskim, Wielkim Księstwie Litewskim, mieszkała spora mniejszość tatarska, która osiedliła się tam. Część to byli emigranci polityczni, którzy zapuścili tam korzenie, a część po prostu wzięci w niewolę ludzie i przesiedleni, którzy zamieszkali, cieszyli się swobodami wyznaniowymi, co wzbudzało na przykład wśród przybyszy z zachodniej Europy szok, że Polska się reklamuje jako państwo chrześcijańskie, a normalnie funkcjonują i świątynie protestanckie, i meczety, i jakoś te wszystkie wyznania.
Polska miała bardzo liberalne podejście praw człowieka i praw wolności.
Do wolności człowieka wyznaniowych, że Polska naprawdę tutaj w XVI wieku świeci przykładem, którego w zasadzie trudno znaleźć w gronie innych państw chrześcijańskich, europejskich. Ale jeśli chodzi o tego Zygmunta Starego, Tatarzy właśnie, którzy najeżdżali Polskę, jakoś tak próbowali też ubrać to jakoś w szatę wyznaniową, że islam każe im tam walczyć i brać tych niewiernych giaurów do niewoli. Z kolei właśnie Tatarzy litewscy czy polscy wystosowali tam poselstwo, w którym powtarzali, że prorok wcale nie kazał im rabować, kraść, paść i tak dalej, że wcale to nie ma imperatywu wyznaniowego, religijnego, żeby tak się zachowywać. To pokazuje też taką lekcję trochę na czasy dzisiejsze, że czasami trzeba powiedzieć, że białe, czarne jest czarne, jest tak i nie, po prostu są jakieś tak, że nie można relatywizować pewnych rzeczy, ale czasami widać, że rzeczywistość nie jest taka jednoznaczna, jakby nam się mogło wydawać. I tutaj też na tej linii sporu, powiedzmy, chrześcijaństwo, islam, bo rzeczywiście, no nie ma co ukrywać, Turcja Osmańska szła i pożerała kolejne państwa chrześcijańskie, zniknęło Cesarstwo Bizantyjskie, Bośnia, całe Bałkany i tak dalej. Ale
kiedy to się zaczęło w ogóle? Przypomnijmy słuchaczom, kiedy zaczęła się właśnie ta ekspansja.
Ekspansja to się zaczęła już w VII wieku, można powiedzieć, tak, islamu. Mm-hmm. Po prostu od samego początku, kiedy były walki z Cesarstwem Bizantyjskim, mm-hmm. ale kiedy po raz pierwszy...
Konkretnie Imperium Osmańskie, tak.
Tak, ale kiedy po raz pierwszy islam, a nie po prostu pogańscy Litwini czy Prusowie zapukali do drzwi Królestwa Polskiego, to jeśli chodzi o islam, to Polska sąsiadowała z księstwami ruskimi, które były kontrolowane przez Złotą Ordę i na przełomie XIII i XIV wieku Złota Orda uległa islamizacji. Potomkowie tam Czyngis-Hana przyjęli islam i powiedzmy nasi tam ci dawni potomkowie Mongołów, taki nazwijmy, tam stali się wyznawcami islamu. Ale jeśli chodzi o Turcję, to Turcja po raz pierwszy zapukała w XV wieku do drzwi Królestwa Polskiego. Polski król Władysław III Warneńczyk zginął w bitwie z Turkami, ale przede wszystkim prowadził ją jako król Węgier, a nie jako król Polski, ale sama bitwa miała takie dwa skutki propagandowe. Pierwszy, że Krzyżacy już nigdy więcej nie mogli powiedzieć, że Polska utrzymuje kontakty z poganami i jest wrogiem chrześcijaństwa, ponieważ król Polski zginął w walce
z
muzułmanami. A druga rzecz, że polskie elity zorientowały się trochę też w tym rzecz, że zachodnia Europa, generalnie papiestwo i inne kraje bardzo pięknie opowiadają o solidarności państw chrześcijańskich, o tych wyprawach krzyżowych. Ale jak przychodzi co do czego, to zostajemy sami.
No
i mając bardzo duże, może czasami nadmierne przekonanie o potędze osmańskiej, starano się przez dłuższy okres czasu albo unikać konfliktu, albo przenosić go na strefę buforową, Mołdawię i Wołoszczyznę, czyli byśmy dzisiaj powiedzieli dzisiejszą Rumunię. I czasami Mołdawię się określa mianem sarmackiego Wietnamu, że to jest po prostu miejsce, gdzie dwa mocarstwa się siłowały i spróbowały przeciągnąć swoją linię wpływów. I przez dłuższy okres czasu, jeżeli jak tak spojrzymy chociażby geograficznie na bitwę, że bitwa pod Cecorą w 1620 roku to była bitwą nie dlatego, że Osmanowie szli dalej, Turcy, tylko dlatego, że Polacy próbowali przejąć i odzyskać wpływy w Mołdawii i Cecora leży no, dzisiaj na Ukrainie, ale to były ówczesne tereny państwa mołdawskiego. No a Chocim też znajdował się już za granicami Rzeczpospolitej po stronie mołdawskiej, gdzie zatrzymywano Turków rok później w 1621 roku.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.